Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, mili państwo. O temacie tego odcinka myślałam już od jakiegoś czasu, ale jeśli mam być z wami szczera, trochę nie wiedziałam, jak się za rzecz zabrać, bo wydawała mi się być trudna, niedostępna, być może polaryzująca. Mowa o pieniądzach. Zamarzył mi się odcinek o zarabianiu, oszczędzaniu, braku, obfitości, inwestowaniu i przekonaniach na temat kasy, którą oczywiście wszyscy bardzo chcemy mieć i albo mamy, albo udajemy, że mamy, albo narzekamy, że wciąż nam jej brak. Co wy na to? Taka moja propozycja ode mnie dla was na ten dzisiejszy poranek, popołudnie lub wieczór, w zależności od tego, kiedy mnie słuchacie. I pewnie zapytacie teraz, skąd się u mnie w ogóle taki pomysł pojawił, bo tematyka moich podcastów raczej topików finansowych w sobie nie zawiera. Ano stąd, że w moim prywatnym życiu, w ostatnim czasie, o czym za chwilę, bardzo sobie te relacje z pieniędzmi rozpykuję na przestrzeni ostatnich miesięcy. Zaczynam sobie ją rozpykiwać. Staram się rozłożyć ją na czynniki pierwsze i pod względem praktycznych działań, o których też wam opowiem, ale przede wszystkim obserwacji pewnego mindsetu, który posiadałam, wciąż trochę posiadam, a który przy bliższym poznaniu okazuje się być szkodliwy albo błędny, to chyba lepsze słowo, przynajmniej według mnie. Myślę, że to jest dobry moment, żeby założyć sobie ten mój osławiony dupochron. Zatem to, co ja uważam za poprawne, ważne, dobre, potrzebne, wcale nie musi być takie dla was. W tym odcinku z pewnością padną zdania, z którymi ktoś nie będzie się zgadzał, bo temat pieniędzy do najłatwiejszych nie należy. To jest okej. Jeśli uznacie, że rozumujemy w różny sposób, to jest okej. Wszelkie myśli, które usłyszycie, są moje i tylko moje. Mam prawo się mylić i mam prawo posiadać własne zdanie. Pamiętajcie o tym, zanim się na mnie zdenerwujecie. Ostatnio się nawet zastanawiałam, po co właściwie podkreślam to uszanowanie różnorodności przy każdej możliwej okazji. Początkowo oczywiście przychodzi mi na myśl jakiś strach przed waszą reakcją, nawet nie oceną, reakcją właśnie, ale po dłuższym zastanowieniu kryje się w tym dupochronie też taka moja nieprzemożna potrzeba uporania się z tą internetową agresją, której ja kompletnie, kompletnie nie rozumiem. Że jeśli się ze mną nie zgadzasz, to nie mówisz, hej, ja myślę tak i tak, tylko krzyczysz, wyzywasz, życzysz najgorszego. Tylko dlatego, że ktoś jest inny, myśli inaczej, chce od życia czego innego. Pokręcone to jest dla mnie potwornie, wciąż staram się te mechanizmy jakoś jednak zrozumieć dla własnego komfortu, ale chyba nigdy nie zrozumiem, podobnie jak nigdy się to nie zmieni. Ale wiecie, gdzieś tam głęboko, głęboko wierzę w to, że jak powtórzę 5000 razy, że to jest okej się różnić, to chociaż ta jedna, jedyna osoba, która miała w zwyczaju krzyczeć, przypomni sobie moje słowa, zanim krzyknie ponownie. Nie wiem, pewnie mrzonka, ale pozwólcie mi marzyć i się w tej materii powtarzać. Okej, zatem pieniądze. Dużo, dużo, dużo przemyśleń na temat pieniędzy posiadam i narodziły się one w mojej głowie dosłownie na przestrzeni ostatnich miesięcy, mniej więcej pół roku. Wszystko zaczęło się od mojego finansowego kryzysu, o którym już opowiadałam w którymś odcinku, ale pozwolę sobie wspomnieć o nim raz jeszcze, bo stanowi on taką idealną bazę pod moje dzisiejsze rozkminki, no i w zasadzie źródło tej mojej wewnętrznej burzy, chociaż burza jest słowem nieodpowiednim, bo myślę, że ten proces, który we mnie obecnie zachodzi, jest dobry i chyba właśnie dlatego chcę wam o nim poopowiadać. Zanim jednak o moich pustych kieszeniach, to może opiszę wam pokrótce, jakie było moje podejście do pieniędzy, tak in general, tak od małego, od kolebki, czym za młodu nasiąkłam i było nijakie, żadne w zasadzie. Pieniądze nigdy nie stanowiły dla mnie żadnego problemu, nigdy nie były w mojej rodzinie powodem do wielkich zmartwień, ani głównym tematem niedzielnych obiadów, one po prostu były. Mogę powiedzieć, że dorastałam w pełnym dobrobycie, co wcale nie oznacza, i tu rozprawmy się z pierwszym błędnym przekonaniem na temat pieniędzy, że jak ktoś się wychował w bogatszym domu, to z miejsca jest roszczeniowym, rozpieszczonym gnojem, któremu się wydaje, że wszystko mu się należy. No nie, no, ja nie jestem kimś takim i nigdy kimś takim nie byłam. Dostawałam, fakt, ale nauczono mnie również gigantycznego szacunku. Poza tym, o Jezu, strasznie mi daleko do bycia bezczelną i roszczeniową. I wiecie co? Tak totalnie szczerze, to chciałabym czasem być kimś takim. Oczywiście w zdrowych dawkach, ale uwierzyć chociaż na krótką chwilę, że mi się po prostu kurwa należy. No, to by była przyjemna odmiana. W ogóle ta kwestia przeświadczeń na temat pieniędzy to jest ciekawa rzecz, prawda? Pieniądze szczęścia nie dają. Pierwszy milion trzeba ukraść. Pieniądze nie rosną na drzewach i tak dalej, i tak dalej. Albo te wszystkie najwyżej bogato wyjdę za mąż. Jakieś takie przeświadczenie, że te całe pieniądze to jest sprawa brudna i trudna. Że trzeba się tak ochorować po łokcie, że o każdy grosz trzeba walczyć, że to jest walka. Albo że bogaty jest zły, a biedny dobry. I wiecie, można się z tego śmiać, że przecież nikt na poważnie tak nie myśli, że to po prostu weszło do naszej mowy, ale ja osobiście uważam, że cała nasza kultura jest na takim właśnie myśleniu zbudowana. Poza tym takie bajki, na przykład zły był czarnoksiężnik mieszkający w zamku, król, władca, Ebenezer Scrooge, Cruella de Mon i wielu, wielu innych, którzy ociekali złotem i byli zepsuci do szpiku kości. A postaci dobre? No Kopciuszek, sierotka Marysia, brzydkie kaczątko, dziewczynka z zapałkami, wszystkie księżniczki owszem, ale którym coś jednak odebrano, tak? A to żyją w niewoli, a to w nędzy, a to są wygnane do lasu. Robin Hood to był gość, bo odbierał złym, grubym bogaczom i dawał dobrym wdzięcznym i biednym. I oczywiście uogólniam, okej, ale tak to widzę. I można się z tego śmiać, ale ja to autentycznie obserwuję w naszej mentalności, szczególnie w małych miasteczkach. Jak ktoś ma więcej, to nakradł, na lewo załatwił, ma na pewno jakąś ma tajemnicę i to straszną tajemnicę, co to ją do grobu zabierze. A jak masz jakieś wielkie marzenie, takie materialne marzenie i opowiesz komuś z rodziny, no to wtedy słyszysz, wiesz no, marzenia nie kosztują, albo no to teraz pozostaje ci tylko wygrać w totolotka. I od razu zaznaczam, ja nie należę do tych osób, które wierzą w cuda, że wystarczy chcieć i pieniądze same się pojawią. Jakkolwiek ufam pewnemu kreowaniu własnej rzeczywistości przez myśli i temu, że energia jednak podąża za uwagą, no to uważam również, że trzeba wykonać pracę, tak? Powziąć pewne kroki. A te kroki czasem są niemożliwe właśnie przez te nasze, w zasadzie nie nasze, czyjeś przekonania, że my się do czegoś kompletnie nie nadajemy. Ja na przykład praktykuję afirmację, z której Marcin boki zrywa, on się po prostu ze mnie nabija, ale ja nie robię tego po to, żeby zrobić skok kwantowy czy chuj wie co, tylko żeby się mniej bać, żeby poczuć się pewniej, żeby trochę sobie podmienić to wszystko, co mnie hamuje, a co tak naprawdę moje nie jest. W trakcie tych kilku miesięcy, kiedy zaczęłam sobie temat pieniędzy w głowie układać, szukałam takiego mojego hamulca, takiego mojego błędnego przekonania w stosunku do pieniędzy. I naprawdę w głowę zachodziłam, czym ono może być, bo od małego ten stosunek do pieniędzy był w moim domu bardzo pozytywny. Nikt mi skrzydeł nie podcinał, mówiąc, że coś mi się nie uda, że czegoś nie mogę. Dostawałam gwiazdki z nieba, a i tak w tym dorosłym życiu, jak przychodziło co do czego, jak się przestało samo układać, o czym za chwilę, ogarniał mnie strach i kompletny paraliż. Czułam się jak dziecko we mgle i zamiast powziąć jakieś kroki, zamiast działać, wolałam stać w miejscu i ręce załamywać. No i dotarłam do tego, słuchajcie. Przy całym moim feministycznym podejściu do rzeczywistości, w głowie gdzieś głęboko, głęboko miałam myśl, że jako kobieta nie umiem w pieniądze. Że to jest męska rzecz, że zarabianie pieniędzy, zwłaszcza dużych pieniędzy, to jest męska rzecz. Prawie żadna kobieta w mojej rodzinie nie zarabiała dużo, z wyjątkami, które mogę policzyć na palcach jednej ręki, nawet nie, w zasadzie na połowie ręki. Moja mama była nauczycielką, mówię w czasie przeszłym nie o mamie, tylko o jej zawodzie, dlatego że przeszła na wcześniejszą emeryturę. I jeśli ktoś ma rodzica nauczyciela albo sam jest nauczycielem, to wie o czym mówię. Oświata jest kompletnie niedofinansowana. Praca jest trudna i ważna, kurwa ważna, o tym się za mało mówi. Jak ważna jest praca nauczyciela, to powinien być dobrze płatny zawód, to są ludzie, którzy wychowują kolejne pokolenie. No nieważne, bo odchodzę od tematu w tym momencie. I ja zawsze widziałam tę moją zmęczoną mamę nad kartkówkami, testami, maturami, dziennikami, olimpiadami, która siedziała po prostu do ciemnej nocy, która pracowała za naprawdę marne pieniądze i która miała takie swoje powiedzonko, że ona pracuje hobbystycznie, co było słodko-gorzkie, bo tak, oczywiście była nauczycielem z powołania, lubiła pracę z młodzieżą, ale no właśnie, no Jak nazwać inaczej zajęcie, które podejmujesz po długich latach studiów, specjalizacji, podyplomówek, za które dostajesz nieadekwatnie małe pieniądze? Jak to inaczej nazwać, jak nie hobby? I pomimo tego, że tata stanowił tu przeciwieństwo, to jednak ja jako dziewczynka, jako córunia mamuni, czerpałam bardziej właśnie z mamy. Nawet podświadomie, co wyszło po wielu, wielu latach w formie tej obserwacji, którą się teraz z wami dzielę, i absolutnie nie obwiniam za to mamy, znowu. Po prostu jestem niezwykle podatnym gruntem, a jako dziecko jeszcze mocniej chłonęłam wszystko, co widziałam i słyszałam. Poza tym wiem, że nawet jeśli moja mama posłucha tego odcinka, co jest prawdopodobne, bo czasem lubi sobie ten podcast włączyć, pozdrawiam cię mama, jeśli tego słuchasz, to zrozumie, co miałam do powiedzenia, co miałam do przekazania, bo od tamtego czasu obie włożyłyśmy naprawdę dużo pracy w same siebie i obecnie i ja, i ona jesteśmy już trochę innymi osobami. Zdecydowanie więcej w nas mocy i sprawczości, z czego jestem niesamowicie dumna. Niemniej to było właśnie moje przekonanie, że pieniądze to jest sfera, której ja nie umiem obsługiwać, najprawdopodobniej nigdy się nie nauczę, że to jest męska rzecz, to jest w ogóle absurdalne, że i owszem, mogę coś tam zarobić, ale nigdy nie będą to jakieś wielkie pieniądze, bo gdzie ja z dużymi pieniędzmi sobie poradzę? To było we mnie kompletnie nieuświadomione, ale trwało gdzieś w mojej głowie, w najciemniejszych czeluściach. I jak tę myśl w końcu zlokalizowałam i wygrzebałam stamtąd, to miałam takie, o ja pierniczę, taki moment eureki. I dopiero jak to sobie uświadomiłam, a przede wszystkim jak sobie powiedziałam, że nie jestem moją mamą sprzed lat, nie jestem sobą sprzed lat, nie jestem też moimi przeświadczeniami na własny temat i że mogę więcej niż mi się wydaje. Przede wszystkim mogę się tego nauczyć. Dlaczego ja mam się tego nie nauczyć? To zaczęłam, i teraz wypadałoby powiedzieć, zaczęłam zarabiać 100 tysięcy złotych miesięcznie. No nie, ale zdecydowanie poprawiłam swoją relację z pieniędzmi, uporządkowałam ją. O tym za chwilę. W ogóle robię takie cliffhangery jak w amerykańskich dokumentach. Już za chwilę grupa badaczy odkryje, czy Adolf Hitler miał kontakt z kosmitami, ale najpierw, sorry, miałam jakiś plan tego odcinka, musicie uwierzyć mi na słowo, ale obecnie płynę w strumieniu myśli i mam tylko nadzieję, że cokolwiek zrozumiecie z tego mojego dzisiejszego bełkotu. No dobra, bo chciałam wrócić, a właściwie zacząć, temat tego mojego punktu wyjściowego, tego mojego kryzysu finansowego, który trwał od grudnia, w zasadzie od listopada ubiegłego roku do marca, kwietnia tego roku. Otóż moim głównym źródłem utrzymania są współprace reklamowe. Taki sobie pomysł na siebie wymyśliłam i to w sumie też jest rzecz, nad którą wciąż muszę jeszcze pracować wewnętrznie, bo mam we łbie taką kompletnie nie moją myśl, że aha, jesteś influencerką, czyli jesteś darmo zjadem. Ale no kurde, Chmielewska, jestem twórczynią internetową, codziennie dla was rysuję. W te rysuneczki, nawet jeżeli czasem nie wyglądają, wkładam całą masę serca, humoru, energii i pracy. Tworzę dla was, mam nadzieję, zabawny content. Nagrywam 2 podcasty, to jest moja twórczość. Robię fajne rzeczy, kurczę, no. Robię w rozrywce, jeżeli szukać jakiejś nomenklatury, która będzie zrozumiała dla większej publiczności. Jestem z tego na maksa dumna. Dlaczego więc mam się wstydzić? Bo co, bo marka XYZ, którą zresztą wybieram z dużą pieczołowitością, bo chcę być wobec was fair, chce podjąć ze mną współpracę? Bo chce mi zapłacić za to, że przez właśnie tę moją dopieszczoną przez lata twórczość opowiem o produkcie lub usłudze, która i tak według mnie jest warta polecenia? Dlaczego ja się tego wstydzę do cholery? To też jest rzecz do przepracowania zdecydowanie. Wracając, utrzymuję się ze współprac i mniej więcej na przełomie listopada i grudnia na mojej skrzynce mailowej zapadła cisza. Już sam fakt, że w grudniu, zwanym również żniwami influencerów, bo wszyscy chcą coś obchnąć przed świętami oczywiście, na moim mailu jest cisza, było co najmniej niepokojące. No ale dobra, no stwierdziłam, że hej, wyszło jak wyszło, trudno, poczekam. Później minął styczeń, luty, oszczędności zaczęły topnieć, a na moim mailu dalej cisza. I to był punkt, w którym spanikowałam. I wiecie, zamiast zacząć działać, nie wiem, rozesłać CV, logiczne, nie? Zrobić cokolwiek, to ja kompletnie zastygłam w jakimś oczekiwaniu, gubieniu się we własnych myślach, rozmyślaniu nad sensem życia i poczucie takiej kompletnej niemocy, kompletnej beznadziei. Nie wiem, być może w pewnym stopniu ten mój brak działania wynikał z jakiegoś wewnętrznego przeświadczenia, że to na chwilę, bo faktycznie pielęgnowałam w sobie taką myśl, że to jest moment przejściowy, że po prostu muszę go przeczekać, wyciągnąć z niego jakieś lekcje, jakieś wnioski, jakieś obserwacje. Czułam się też w pewnym sensie bezpieczna, bo miałam Marcina, miałam wsparcie rodziców, ale to nie zmienia faktu, że ten moment był absolutnie ohydny i w pewnym sensie mnie przeraził, w pewnym sensie mnie straumatyzował. Nagle rzeczy i rozrywki, na które zawsze mogłam sobie pozwolić, stały się dla mnie wydatkiem w zasadzie nie do przeskoczenia. A ja w tym całym bałaganie byłam jak sparaliżowana i kiedy wreszcie kasa znowu zaczęła pojawiać się na moim koncie po 5 miesiącach biedowania, to pojawił się we mnie nowy lęk, że to kiedyś wróci. I pojawiła się też rozkmina, jak się przed tym ustrzec, to po pierwsze, a po drugie, jak w ogóle do tego dopuściłam i dlaczego nie zaczęłam działać, kiedy należałoby działać. I konkluzja, która nie przyszła od razu, która była wynikiem moich długich przemyśleń, jak wyście potrafię przesiadywać w mojej głowie godzinami, konkluzja była taka, że ja zupełnie nie ogarniam finanse i że po prostu muszę się tego nauczyć dla samej siebie. Zaczęłam dużo czytać, zaczęłam dużo słuchać, takim moim kopniakiem do działania, takim pierwszym impulsem był podcast Girls Money Club, który wyczaiłam w podcaście Karoliny Sobańskiej, która prowadziła rozmowę właśnie z założycielką GMC. I od razu zaznaczam, żadna z pań mi nie zapłaciła, nawet nie wiedzą o moim istnieniu, to nie jest żadna reklama. Jak coś po prostu dużo mi to dało, więc może komuś również. Wracając, zaczęłam chłonąć treści, które mówią o finansach, o pieniądzach w sposób dla mnie przystępny, przejrzysty. Powoli zatem zaczęłam odkrywać, że tu nie ma się czego bać w zasadzie, że pieniądze nie są ani złe, ani dobre. Po prostu są i warto o nie zadbać po to, żeby były. Pierwszą taką lekcją, którą sobie wyciągnęłam z tych wszystkich chłoniętych przeze mnie treści, było oszczędzanie, czyli rzecz, o której wcześniej prawie wcale nie myślałam. Byłam tym typem osoby, która w ogóle nie patrzy na cenę, a później przeraża się sumą na paragonie. Wydawałam wszystkie pieniądze, które zarobiłam w ciągu miesiąca, a jak coś już odłożyłam na określony cel, no to zwykle nie docierałam do określonej kwoty, bo pojawił się inny, wcale nieistotniejszy, żeby nie było wydatek. To nie było tak, że coś mi się tam strasznego wydarzało i musiałam jakoś nadgryźć tą sumę. Po prostu przepierniczałam to na inne głupoty. Oszczędzanie kojarzyło mi się z brakiem, że ktoś oszczędza jak nie ma, jak musi pasa zacisnąć, jak musi przetrwać do pierwszego, a mnie przecież to nie dotyczy. No jak się okazało, po pierwsze dotyczyło na pewnym etapie, a po drugie oszczędzanie to jest wspaniała sprawa. To jest po pierwsze wspaniałe narzędzie, a po drugie już gdzieś o tym mówiłam, że odkładanie nawet najmniejszych sum każdego miesiąca regularnie daje poczucie bezpieczeństwa i sprawczości. Uzbieranie sobie przede wszystkim tej poduszki finansowej, która jest i czeka. I jak ci się coś życiowo, za przeproszeniem, wysra, to możesz do niej sięgnąć, daje poczucie bezpieczeństwa. W ogóle to jest rzecz, to jest dobre przekonanie na temat pieniędzy, o którym mówi się według mnie zdecydowanie za rzadko, że pieniądze to bezpieczeństwo. Jak sobie myślimy, że mamy dużo kasy, no to w pierwszym momencie wyobrażamy sobie, nie wiem, jakieś zajebiste mieszkanko, fajny samochód, podróże, jakieś super pierdoły materialne, ale to poczucie bezpieczeństwa jest czymś, dlaczego tak naprawdę warto te pieniądze mieć. Zapisałam sobie taką myśl na karteluszce, że żyjemy w czasach, w których lubimy pokazywać, że mamy, nawet jak nie mamy, ale to nie ten przysłowiowy Apple Watch wzięty w 24 ratach czyni cię bogatym, tylko to, ile faktycznie masz pieniędzy na koncie, jaki masz kapitał. I od razu zaznaczam, nie chodzi o to, żeby nie wydawać, tylko żeby wydawać mądrze. Tak uważam. No i czasem, żeby wydawanie zastąpić na przykład inwestowaniem. To jest oczywiście rzecz opcjonalna. Ja w temat inwestowania jestem obecnie mocno wkręcona. To jest moja nowa zajawka i nie w kryptowaluty NFT, tylko bardziej w takie inwestowanie, bezpieczne inwestowanie, zabezpieczające na przykład pieniądze przed inflacją. Póki co oczywiście. Może kiedyś to się zmieni, ale obecnie raczkuję, więcej czytam niż cokolwiek robię. Niemniej uczę się, ale szczerze mówiąc nie chcę o tym mówić, bo to kompletnie nie jest moja działka i wiem na ten temat wciąż niewiele. Tu znowu mogę was odesłać do podcastu Girls Money Club i tam dowiecie się o różnych patentach na inwestowanie nawet małych kwot. Oho, i tu łapię się na kolejnym dziwnym uczuciu w bebechach, bo jak mówię o pieniądzach w taki otwarty sposób jak dzisiaj, to w głowie mam malutki głosik, który szepcze: pewnie myślą, że zaraz wylecisz z ofertą jakiejś piramidy finansowej, albo pewnie myślą, że chcesz ich na coś naciągnąć. Kurwa, nie wiem, skąd mi się to bierze. Jakieś takie pokręcone przeświadczenie, że jak baba gada o pieniądzach, to zaraz wyrzuci z siebie słynne: dołącz do mnie i zarabiaj, nie wychodząc z domu, a inni niech się przyglądają. Strasznie, to jest śmieszne. Kolejna obserwacja do zanotowania. To nie jest podcast, w którym próbuję was na coś naciągnąć, ani coś ugrać. Nawet nie ma partnera reklamowego, po prostu próbuję w ten mój oczywiście nieco pokraczny sposób wam przekazać, głównie dziewczynom, bo widzę u nas jakiś większy z tym problem, a może po prostu u siebie, że finansów nie trzeba się bać. Zatem wracając do ogarniania moich pieniędzy, to ja po prostu... No właśnie, no ogarnęłam je, zaczęłam obserwować, na co wydaję, a na co zwyczajnie przepierdalam. Ile mam tych subskrypcji, jakichś streamingów, Netflixów, Strixów, wszelkiej maści wykupionych. Ile zarabiam, ile mogę odłożyć, ile zainwestować, gdzie mam te pieniądze i co z nimi robię. I nawet jeśli to nie są kokosy, to ten głęboki wgląd w finanse daje masę satysfakcji i to poczucie sprawczości, o którym tyle dzisiaj opowiadam. Jeszcze w kontekście gromadzenia kapitału i bezpieczeństwa warto myśleć o przyszłości, ale takiej dalekiej przyszłości, o której się zwykle nie myśli. Co prawda jestem już po 30 i de facto można mnie nazwać w pełni dorosłą osobą, ale ta wizja starości na przykład wciąż jest dla mnie abstrakcyjna. Nie myślimy o niej będąc młodzi i zapominamy też o tym, że o ten standard życia w późniejszych latach też będziemy musieli zadbać. I oczywiście czujemy jakieś tam bezpieczeństwo, bo emerytura i się cały czas o tej emeryturze słyszy, ale ja osób na emeryturze, które mają miesięcznie fajne pieniądze od państwa za lata ciężkiej pracy, takie pieniądze, że można za nie jeszcze pozwolić sobie na jakąś większą przyjemność, znam niewiele. A kiedy myślę o własnej starości, to myślę o podróżach, myślę może nawet, nie wiem, o mieszkaniu w innym państwie, myślę o sobie jako o fajnej, wysportowanej, zadbanej babeczce, która wciąż cieszy się życiem, która ma piękne mieszkanie i dobre auto. No sorry, tak to sobie wyobrażam, może mi przejdzie, może mnie gdzieś po drodze życie przeżuje i wypluje, ale pozwólcie mi na tę wizję w chwili obecnej, okej? I wiecie, tak sobie marzę i marzę i łapię się na tym, że hola, hola, ale skąd ja na to mam mieć? No właśnie. Zatem ta troska o nasze 60, 70, 80, 90, 100, 120 i 150-letnie wersje jest ważna również pod kątem finansowym. Żeby już teraz coś sobie zacząć odkładać. Im wcześniej, tym lepiej. O, to jest bardzo rozległy temat. Ja się po nim dosłownie prześliznęłam w oparciu o własne rozkminki. Jeszcze się na tym nie znam, tak jakbym chciała, ale z całego serducha zachęcam was, żeby się tym chociaż odrobinkę zainteresować, żeby trochę te pieniądze odczarować, oswoić, żeby przestać się ich bać, żeby się im przyjrzeć, żeby sobie zobaczyć, ile wydajemy, ile i czy oszczędzamy itd., itd. Odzyskać kontrolę nad portfelem. I domyślam się też, że słuchają osoby, które to już kompletnie ogarniają, dla których to jest oczywistość, co ja właśnie tutaj wyrecytowałam. Wiem to na pewno, bo w gronie moich słuchaczek mam totalne konkreciary, no ale do mnie na przykład to przyszło późno, więc może do kogoś też jeszcze sobie idzie i mam cichą nadzieję, że ten odcinek nieco ten spacer przyspieszy. Pieniądze nie są złe ani dobre, po prostu są. Pieniądze to narzędzie, to bezpieczeństwo i fajnie je mieć. Nie trzeba się ich bać ani brzydzić, tylko czasem poświęcić im nieco uwagi i... Na pewno jest cała masa rzeczy, o których zapomniałam tu powiedzieć. Ten proces w mojej głowie wciąż trwa. Może kiedyś jeszcze do tego wrócę, może jak będę wiedziała nieco więcej. A póki co uciekam. Życzę wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.